przypominają sobie temat prorokowania najpierw dzisiaj, a następnie jutro, ruszając temat świadectwa, bycia świadkiem, przypominają sobie, co to znaczy być świadkiem Jezusa. Aby w szczególny sposób skupić się na temacie powszechnego kapłaństwa. Co to znaczy sprawować w ramach swojego chrześcijańskiego powołania powszechne kapłaństwo? Pamiętając pewnie o tym, co różne fragmenty Pisma nam podpowiadają, że wszyscy ochrzczeni i bierzmowani zostają obiektywnie przynajmniej zaproszeni do tego, aby w różny sposób uczestniczyć w pewnej jakości Jezusa i Jego misji, posłannictwie, jakim jest posłannictwo prorockie, posłannictwo królewskie i posłannictwo kapłańskie. Pytając następnie egzystencjalnie, życiowo, jakby subiektywnie, co to oznacza konkretnie w moim przypadku. A więc zadając sobie konkretne pytanie, czy prorokuję, czy sprawuję, uczestniczę w królewskiej tożsamości, jakości Jezusa i Jego budowaniu królestwa, i co to znaczy, że sprawuję kapłaństwo Chrystusa. Ale zaczynamy od prorokowania. Gdyby tak zapytać, choćby na przestrzeni tego minionego roku, gdzie ten wątek, czy da się być prorokiem we własnym kraju, się pojawiał, a więc we własnym środowisku, różnego rodzaju środowiskach, w którym jestem, w wypadku środowiska świętej Moniki, w stosunku do swojego męża, czy do swojej żony, w stosunku do swoich dzieci, do swoich wnuków, czy do swoich krewnych, czy kuzynów, czy do swoich znajomych, czy nieznajomych, do swoich przyjaciół, jak również w stosunku do swoich nieprzyjaciół. Z pytaniem, jak ci się rozwinęło prorokowanie przez ten rok? I czy z pomocą ducha prorockiego różnego rodzaju prorokowania przyniosły owoce, albo nie przyniosły owoce? Dało się prorokować w swoim własnym kraju, czy się nie dało? W swoim własnym otoczeniu, środowisku, w stosunku do różnych wymienionych przed chwilą osób. Czy również niektóre słowa, czy gesty, czy zachowania prorockie niektórych ludzi dotarły do mnie jako prorockie? Czy ktoś do mnie prorokował? Bardzo byłbym ciekaw szczerych, wypowiedzianych głośno, czy napisanych, czy wyszeptanych podpowiedzi. Na przestrzeni tego roku, rozwijając sobie ducha prorokowania, prorokowałem w taki czy inny sposób. Do takich czy innych osób. Można się spotkać z tymi osobami. Tak, można się z jedną, drugą, trzecią osobą spotkać, ponieważ przyjęły moje prorokowanie. Wow! Albo odwrotnie, zastanawiają się, czy to było słowo prorockie, albo jeszcze inaczej, zgardziły moim prorokowaniem. A skąd wiesz, że prorokowałeś? Prorokowałem, wiem, co to jest prorokowanie. I mocą rozpieczętowanego w różnym stopniu sakramentu chrztu, jeszcze bardziej mocą rozpieczętowanego i pulsującego we mnie życiem sakramentu bierzmowania, zaproszony do prorokowania, prosiłem Ducha Bożego, zaprawiałem się, ćwiczyłem, prorokuję. I mówię to w prawdzie, czyli w pokorze. Byłoby ciekawe. Dokonać tego typu formalną czy nieformalną ankietę. Pamiętając też, że wprawdzie Jezus powiedział bardzo wyraźnie, że prorok w swoim kraju nie jest szanowany, dosłownie, niekoniecznie jest przyjęty, ale to nie znaczy, że w Nazarecie, w tamtej sytuacji w ogóle nikt nie przyjął jego prorokowania. Pismo wyraźnie mówi, że na niektóre osoby położył rękę, to były jakieś pojedyncze osoby, które coś przyjęły od niego. Czy tylko takie czy inne uleczenie, uzdrowienie, czy być może pewne słowo prorockie, które Jezus wypowiedział. Kiedy w różnych momentach, ja mówię w tej chwili o sobie, być może byłoby bardzo ciekawe posłuchać świadectw, że osoby podchodzą czy do mikrofonu, czy w jakichś małych raczej grupkach, mikrofony się różne rzeczy biorą, również jeśli o mnie chodzi, i w pokorze, czyli w prawdzie, wypowiedziałyby różnego rodzaju świadectwa, prorokowania, czy też zdziwienia. Ja mam prorokować. A co, nie należy do ludu prorockiego, królewskiego i kapłańskiego? No niby tak. Czy nie prorokujesz? No nie wiem, o co chodzi. Albo odwrotnie. Rok temu nie wiedziałem. Być może poruszyły mnie zaproszenia do prorokowania. Skonsultowałem się z Duchem Bożym, z Jezusem, Janem Chrzcicielem, czy wezwamy na pomoc innych proroków, wielkich i małych, starego i nowego przymierza. Zacząłem zgłębiać ten temat, co to znaczy, że ja, który należę do ludu prorockiego, mocą sakramentu chrztu i bierzmowania, prorokuję lub nie, nie wiedziałem w tej chwili. Coś z tego teoretycznie, praktycznie rozumiem i próbuję prorokować. Byłoby to niezmiernie ciekawe posłuchać czegoś takiego. Szczególnie osoby, które w jakiś sposób różne czerpią z charyzmatu, z doświadczenia, z drogi, z tradycji Karmelu. Gdzie wątek prorokowania, tam gdzie charyzmat Karmelu pulsuje życie o konkretnych osobach czy wspólnotach, które to osoby, owszem, oprócz Trójcy, szczególnie inspirują się Maryją, dyskretną bardzo prorokinią, byłoby na przykład ciekawe zapytać, kiedy Maria prorokowała. Prorokowała Maria na kartach Pisma, czy nie prorokowała? W których momentach Maria prorokowała? Pamiętając oczywiście, że prorokuje się nie tylko słowem. Mogę podpowiedzieć, że przynajmniej w dwóch albo w trzech momentach zapisanych na kartach Pisma Maria prorokuje. I co to oznacza? Ale ja nie będę podpowiadał, kiedy Maria prorokuje. A może jeszcze więcej w miejscach. Może nawet w czterech miejscach Maria prorokuje. A ponieważ oprócz Maryi inspirujemy się Eliaszem prorokiem, jednym z najwybitniejszych proroków, również przez to, że żyje w celibacie jako prorok, również przez to, że jest, że Jan Chrzciciel odwołuje się do Eliasza, również przez to, że i Eliasz i Jan Chrzciciel momentami żyją na pustyni. I że on ma swojego głównego ucznia Elizeusza i ma tak zwanych synów prorockich, co możemy obecnie poprzez to, że Sobór Watykański II rozdał jakby wszystkie dary łaski i charyzmaty wszystkim ochrzczonym i bierzmowanym, że mamy nie tylko uczniów, ale mamy też uczennice prorockie. Mamy nie tylko synów prorockich, ale mamy też córki prorockie. Co to znaczy, że ja, jeżeli czerpię z Karmelu, jestem synem czy córką, bratem czy siostrą prorocką, uczniem czy uczennicą prorocką. To ciekawe, ładnie to brzmi. Ale tak szczerze przyznam, tak ktoś kapuje, a czegoś nie. A może ktoś by dał świadectwo? Zgłębiałem ten teoretycznie i praktycznie. Nie twierdzę, że wszystko rozumiem, ale coś z eliańskiego czy eliaszowego prorokowania rzeczywiście w ramach czerpania z duchowości Karmelu nam jest przyszło. Mam to rozeznane z mądrymi ludźmi i w dyskretny sposób słowem czy nie słowem proroku. Bardzo dobry pomysł. Kiedy pytamy w niektórych sytuacjach, ja mówię tylko o swoich, ale również kiedy sobie odnawiałem ten temat na te godziny skupienia dzisiaj i jutro, sobie trochę zaglądałem tu i tam do notatek czy do pewnych tekstów, spotykam coś, co mnie denerwuje. Od czasu do czasu, nie wszędzie. Gdzie nie ma rozróżnienia między prorokowaniem, a ewangelizowaniem, a apostołowaniem, czy pasterzowaniem, czy nauczaniem. A pierwszy list do Koryntian w 12 rozdziale, czy Efezjan w 4 rozdziale, bardzo wyraźnie rozróżnia to. Jednym dane jest być apostołem, innym być prorokiem, innym ewangelistą, innym pasterzem, innym didaskalosem, czyli nauczycielem, i apostoł tego nie równa. Bycie apostołem w sensie ścisłym, bycie pasterzem w sensie ścisłym, tym eklezjalnym, kościelnym, rzeczywiście zarezerwowane jest dla niektórych osób. Chyba że w sensie nieścisłym uczestniczę w apostolstwie Kościoła. Ale bycie prorokiem nie jest zarezerwowane dla jakichś nie wiadomo jakich osób. Bo może tak jeszcze gdzieś tam nam po głowie dochodzi. Bycie kapłanem, bycie królem, czy królową, czy królewną, czy królewiczym, bycie prorokiem nie jest zarezerwowane dla jakichś niesamowitych ludzi, pewien stopień może tak, ale nie sam fakt. Jak człowiek tam czyta takie ogólniki w rodzaju, że prorokowanie oznacza głoszenie słowa. No to ja pytam od razu, jestem w konkretnej sytuacji akurat, o której myślę, to czym się różni w takim razie posługa ewangelisty od proroka i od apostoła? A różni się? A nie różni się? Oczywiście są tak zwani wielcy prorocy Starego Przymierza. O tym mniej mówimy. W dodatku prorokiem nazywany jest już Abraham, prorokiem jest nazywany Mojżesz. Nawet kimś więcej niż prorokiem. Mamy konkretne księgi prorockie. O tym mniej mówimy w tym wypadku, bo mówimy o prorokowaniu Nowego Przymierza, prorokowaniu w Jezusie. Niekoniecznie w tym wypadku też mówimy o tym stałym urzędzie prorockim, jaki istniał w pierwotnym Kościele, w tej chwili praktycznie w taki sposób nie istnieje z różnych powodów, między innymi to, że wiele osób, nie wiem czy wiele, ale niektóre osoby sobie przypisywały bycie prorokami w rozumieniu Nowego Przymierza i Kościół stopniowo zaczął się dystansować, bo prorokowali w sposób taki, że słabo się robiło. No, jest, upraszczam to bardzo. Ale to podstawowe ewangeliczne, nazwijmy je maleńkie prorokowanie, jest zaproszeniem absolutnie dla wszystkich uszczonych i bierzmowanych. Może sobie przypominamy, może nie. Mamy jeszcze zanim tu. Mamy w piśmie cały szereg tekstów, które zaprasza nas do tego. I w Starym Przymierzu, i w Nowym Przymierzu. Kiedy Mojżesz mówi, oby cały lud prorokował. Czy w Księdze Królewskiej, oby wszyscy prorokowali. Czy w Księdze Mądrości Pan wzbudza przyjaciół Boga i proroków. Mamy prorokinię Annę, mamy Zachariasza, który jest kapłanem Starego Przymierza i pismo mówi w kontekście jego życiorysu, jego historii, że Zachariasz napełniony Duchem Świętym prorokował. Mamy boginię Annę, która razem z Symeonem, nie wiem czy razem, ale w każdym razie w tym, mniej więcej w tym samym czasie spotyka Maryję, Józefa i nowego Jezusa razem z Symeonem w taki czy podobny czy inny sposób, rozpoznaje, że to jest przyszły Mesjasz i prorokuje w tym wypadku słowem, zwiastuje, że czas przyszedł. Mesjasz się pojawił w świątyni, no, nie wiem jak ją przyjęto. Jeśli biegała po ulicach Jerozolim, nie wiem czy biegała, no już miała swoje lata. Ale nazywają ją prorokinią. Symeon prorokuje, kim jest Jezus. Znak na powstanie, na upadek wielu Izraelu. I mówi do Maryi, twoją duszę przeniknie miecz. A on jest postawiony na znaki, na upadek, aby wiele odsłonić jakoś sumie ludzi. I kiedy Paweł mówi do Koryntian, których musi bardzo mocno karcić w niektórych tematach, mówi, starajcie się szczególnie o dar prorocki. I niektóre fragmenty z dziejów powołują się na proroka Joela, który mówi, że przyjdzie taki kairos, święty czas eschatologiczny, w której synowie wasi i córki będą prorokować. Nie mówi, że jakaś tylko pojedyncza osoba. Tak zabrzmi tak, jakby to oznaczało, wszystkie córki nowego, pełnego Izraela będą prorokować. I list do Koryntian, pierwszy w 14 rozdziale, mówił, że jeśli ktoś właściwie w Duchu Bożym, w dobrym rozeznaniu prorokuje ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu, ku ich pociesze, to jest to ważniejsze od wielu innych darów pod jednym warunkiem. Że jest to na służbie miłości agape, czy gotowej umierać, gotowej służyć, tracić siebie i umierać, roztropnie oczywiście, ale realnie. Że z tejże miłości agape, paschalnej, służebnej, ofiarniczej wynika i jej służy. Bo nic większego od miłości agape. A szczególnie od komunijnej, wzajemnej miłości agape. Kiedy osoba mocą mądrej miłości agape, to jest jakby szczyt, to jest najistotniejszy element życia samego Jezusa. Stary Testament zasadniczo nie zna miłości agape. Nie, że w ogóle miłości nie zna, ale a szczególnie nie mówi, co nie znaczy, że tego nie zna, o miłości wzajemnej i o miłości nieprzyjaciół. Nie mówi tego zasadniczo. To nie znaczy, że w nurtach Izraela tego nie było, ale zasadniczo się tego nie naucza w Izraelu, a w chrześcijaństwie tak. Kiedy mówimy o tym maleńkim zasadniczo prorokowaniu, a chcemy to odróżnić od posługi ewangelisty, ewangelizatora, od posługi apostoła, czy następnie od posługi pasterza i nauczyciela, nie jest to rozróżnienie aż takie trudne. I nie oznacza, że jest to to samo. Nie jest to to samo. W wypadku apostoła, jakim jest Paweł, apostoł Paweł, mówi on wyraźnie, biada mi, gdybym nie przepowiadał kerygmatu. Biada mi, gdybym nie przepowiadał bardzo dobrej nowiny. Biada, święty Grzegorz Wielki mówi, milczącym psom, którzy są zaproszeni do tego, żeby apostołować, ewangelizować i pasterzować z jakiegoś powodu, ci wielcy pasterze czy mali, złym milczeniem milczą. Bo się boją, bo się krępują, bo są w jakichś uzależnieniach układu, bo będą krytykowani, bo będą potępieni, bo będą odrzuceni, będą wyśmiani, wyszydzeni, wydrwieni, a mają i charyzma stały i posługę stałą pasterzowania, czy apostołowania, czy nauczania, czy ewangelizowania. On nie może nie mówić. To oczywiście nie oznacza, oznacza, że nie ma się uczyć, jak to robić. Że nie ma się uczyć w Duchu Bożym i w doświadczeniu i w zgodzie na różnego rodzaju małe czy większe krytyki i na napomnienia, jak to robić. Żeby to nie było Jego słowo. Żeby stać się tak ubogim, przeźroczystym i maleńkim. Tak wrażliwym narzędziem, aby rzeczywiście coś z żywego życiodajnego słowa Bożego było głoszone przez Niego, żeby naprawdę głosił prawdziwy kerygmat, czyli esencjalny, istotowy element bardzo dobrej nowiny, żeby nie głosił złej nowiny, złej wieści, żeby nie ględził, nie truł i nie moralizował. Więc to i tak jest zaproszone do tego i bez milczenia, bez pustyni, bez głębokiej modlitwy jego ewangelizowanie, czy apostołowanie, czy pasterzowanie, czy nauczanie może być bezpłodne, bezowocne. Z różnych powodów. I że osoba się tego cierpliwie uczy. I uczy się na pomyłkach. I uczy się na tym, że osoby nie tylko ją chwalą, bo to chwalenie to nie wiadomo co oznacza, ale że to i to się wydarzyło, że tam, gdzie osoby się tego uczą, spotykają się w sobotę w niektórych miejscach Kościoła na świecie, gdzie jest dzielenie się Ewangelią czy całym tekstem Pisma, który będzie czytany w czasie niedzielnej Eucharystii i słuchają. Są różni ludzie i wielebni i mniej wielebni rozumieją z tego słowa i zbierają to sobie, zapisują czy nagrywają. Bo ci ludzie im tworzą klimat ich homilii czy ich kazania. Niekoniecznie musi to powtarzać, ale że tu jest pewne świadectwo, pewne zaproszenie. A jeszcze gorzej, tam gdzie to występuje, kiedy spotykają się w niedzielę wieczorem albo w poniedziałek i pokornie lub mniej pokornie wypowiadają swoje przyjęcie tego słowa, jakie apostoł, ewangelista, pasterz czy nauczyciel wypowiadał. Okropne to jest. Znaczy okropne, wspaniałe, ale okropne. A prorok inaczej. Apostoł czy ewangelista, no ja nie wchodzę w rozróżnianie, czym się różni apostoł od ewangelisty, od pasterza, nauczyciela, bo to nie jest nasz temat. Ale apostoł mówi, ja nie mogę nie mówić. Nie możemy nie głosić tego, co zostało nam przekazane. Nie możemy milczeć. Zabijemy was. Wypędzimy was z Jerozolimy. Co się zresztą stało. Nie możemy milczeć. A prorok inaczej. Jeżeli nie ma słowa prorockiego, nie wolno mu. Jeżeli nie ma natchnienia i w dodatku rozeznanego, nie wolno mu mówić. W ramach ewangelizacji pierwszego kościoła, tak jak to momentami tam widzimy, czy mamy przekazy z drugiego, nawet jeszcze trzeciego wieku, kiedy posługa prorocka ta w ramach ewangelizacji istniała, gdzie przynajmniej dwie osoby, zawsze przynajmniej dwie osoby, prawie zawsze, a w niektórych wypadkach trzy posługiwały, to kiedy ewangelista albo apostoł głosił, jest trochę inna posługa ewangelisty, inna apostoła, pytał proroka, pytał Sylasa czy kogoś, Sylas, czy masz słowo prorockie? Nie mam. Sylas, czy Sylwan, Agabos, masz słowo prorockie? Oczywiście. Zaczyna mówić, a apostoł mówi, stop. To nie jest słowo prorockie. Ty mówisz od siebie. Nie wolno ci mówić. I w dodatku apostoł nie musi się zgodzić z prorokiem. Pamiętamy ten fragment, kiedy występuje ten, jeden z tych, tego typu proroków. Przecież mówił prawdę. I mówi, ten człowiek będzie tak połamany, jak ja tam coś tam łamę, jeszcze pamiętam co, kiedy pójdzie do Jerozolimy. Pewnie z myślą, że apostoł Paweł go posłucha i powie, to w takim razie nie idę. A apostolstwo jest ważniejsze od proroctwa, więc apostoł Paweł mówi, idę, ponieważ Pan mnie tam posyła. Wiem, że umrę z tego powodu. Się na to zgadza. świadectwo o tym, że może z tego powodu napominania Heroda i Herodiady umrzeć. Przypuszczałem, że tak może być. No, nie spodziewałem się, że w taki sposób. Ale że tak może być. A w dodatku, jak to widzimy w Starym Przymierzu, w dodatku ciekawa rzecz, że apostoł rządzi prorokiem, a nie odwrotnie. Pasterz rządzi prorokiem, a nie odwrotnie. Różne rzeczy się działy w odnowie charyzmatycznej, bardzo pięknej, czasem też mniej pięknej. Ale niektóre osoby, które sobie obzdurały bycie prorokami, teraz zobaczymy dokładnie, o co tu chodzi. I w czasie Eucharystii podchodzimy do mikrofonu. Pan mówi, apostoł czy pasterz, w jednym wypadku tak podobne było dosłownie, przepraszam za określenie, to było w języku angielskim. Sama! Zamknij się! Bo pismo mówi, że prorocy, to prorocy rządzą duchem prorockim, a nie odwrotnie. To nie jest trans, to nie jest Sybilla. To jest pewne natchnienie, w ramach którego człowiek drży, jeżeli jest prawdziwym prorokiem. Im więcej ma tego typu natchnień, tym jest bardziej pokorny. I pyta pokornie pasterza i apostoła, czy mogę zaprorokować. A on może powiedzieć nie. Albo dlatego, że nie jest to rozeznane, czy ta osoba ma charyzmat prorocki. Albo nie jest to czas do prorokowania, bo ta osoba sobie wyobraża, że ma lunatykować w transie prorockim. Otrzeźw się. Uspokój się. Mężczyzno czy kobieta. Zostawiamy to. Wracamy do naszych Nazaretów jeszcze. Pamiętamy też z pisma, że zaproszenie do jakiegoś aktu prorockiego niekoniecznie oznaczało słowo. Oznaczało w niektórych przypadkach czyn, gest, zainicjowanie jakiegoś wydarzenia. Dziwny gest nieraz, albo zaprzestanie działania. Kiedy pytano ojców czy matki pustyni na przełomie III i IV wieku, którzy w różnym statusie społecznym, z różnych zresztą powodów, to jest do tej pory jeszcze nie do końca jest jasne, jakie różne motywacje sprawiły, że cały szereg mężczyzn, kobiet mniej odchodziło na różnym stopniu na pustyni, w różnym stylu życia. Ale mamy świadectwo wyraźne. Z powołaniem się na proroka Eliasza, że odchodzimy na pustynię, aby prorokować. I w sensie pozytywnym bliskość Boga, do jakiej zaproszeni są chrześcijanie. I w sensie trochę negatywnym, że w momencie, kiedy ustały prześladowania, część chrześcijan czy część pogan uznało, och, robo, to teraz można by zrobić karierę, będąc chrześcijaninem. I już trochę tego było po edykcie mediolańskim za Konstantyna, a szczególnie za cesarza Teodozjusza, kiedy chrześcijaństwo stało się religią państwową i, przepraszam za określenie, poganie zaczęli być prześladowani. Ponieważ niektóre osoby w chrześcijaństwie nie oczyściły w sobie ducha Herodiady. Nas prześladowali, no wreszcie jest nasz czas. Ale to nie jest nasz temat jeszcze. Wracamy do Nazaretu. Dziwne gesty wykonywali prorocy. Najistotniejszym elementem prorockim jest przyjęcie precyzyjnego słowa Boga do siebie. Ja mogę czytać całą Biblię, nawet nauczyć się jej na pamięć, a nigdy nie usłyszeć słowa. Czyli to, co pismo nazywa rema, czyli słówko życiodajne, precyzyjnie do mnie, do mojej osoby, w mojej sytuacji, w moim etapie życia duchowego, czy w mojej sytuacji duchowej, czy niekoniecznie duchowej, zostaje taki czy inny sposób do mnie skierowane, czy z czytania i medytowania pisma, czy przez pewne wydarzenia, czy przez pewne osoby, czy przez taki czy inny stan mojego ducha, czy mojej duszy, i tam słyszę precyzyjne słowo, niekoniecznie w sposób nadzwyczajny, przez wydarzenia, przez tekst pisma, przez pewne osoby wypowiadają do mnie coś, co mi wprowadza albo w osłupienie, albo wielkie zdziwienie, albo jestem zaszokowany, albo poruszony, albo skąd to wie? Czasem jest to cudowne słowo, w tym sensie, że osoba nic o mnie nie wie, a wypowiada stan mojej duszy. A czasem sporo wie i precyzyjną nutę we mnie wzbudza. Gdybyśmy zapytali, czy osoba prorokująca jest zaproszona do głębszego życia duchowego niż osoba apostolska, czy ewangelizacyjna, czy pasterska, duszpasterska, czy nauczycielska, powiedzielibyśmy zasadniczo tak. Ponieważ osoba maleńkiego proroka czy prorokini prorokuje z głębi duszy. To, co w taki czy inny sposób słowem, czy gestem, czy czynem, a na przykład, mały przykład prorocki. Taki bardzo codzienny. Jest 79 rok, pierwsza wizyta Jana Pawła II w Polsce, akurat konkretnie w Krakowie. Ja akurat byłem tam z dwoma takimi Norwegami. Jeden szczególnie niesamowitą miał wrażliwość. Jan. Idziemy w kierunku na pomnik na Przysłupienicę. Jeden z nich taki był bardzo przygrzany i tam, no nie wiem czy prorokował, ale głosił różne rzeczy. A ten był bardziej wrażliwy. W pewnym momencie do mnie podchodzi i mówi: minęliśmy kogoś. Ja mówię: słuchaj, on, tu kupę ludzi jest na tym placu. Nie, nie, to nie o to chodzi. W tamtej bramie stał prawdopodobnie narkoman. Myśmy go minęli. Ja mówię: w której bramie? O, tam i tam i tam i tam. Ja mówię: no jeżeli masz, no nie powiedziałem proroctwo, ale masz taką wrażliwość, takie przekonanie, że minęliśmy to, a że tam jest Jezus. Tam jest Jezus w tym człowieku. No to wracamy. Ten drugi mówi: dajcie sobie spokój, nie zawracajcie sobie głowy kimś tam w bramie. Tutaj jest pomnik, trzeba wystąpić na niego i głosić, ty masz mi tłumaczyć z angielskiego. No nie, spokój, spokój. Wracamy do tamtego człowieka. W której to bramie jest ją? Tam. Rzeczywiście. Spotkaliśmy go. Rzeczywiście okazało się, że był narkomanem. Rzeczywiście, że był w bardzo kiepskim stanie. I ten go pyta, ten Jon, ten zdziwiony totalnie, ja tłumaczę, a ten go pyta, czy ja mogę cię wziąć, jak masz na imię, czy mogę cię wziąć w modlitwę, czy mogę się z tobą pomodlić, czy mogę prosić Boga, żeby cię uwolnił. Bardzo bym chciał ci pomóc, ale nie wiem jak. A przynajmniej, czy mógłbym cię przytulić? Ten zdziwiony coraz bardziej, ten go mały chłop, mały człowiek, tam ten drugi był kawał chłopu, ten był mały, go przytulił i tam zaczął płakać. Ja potem zostałem, mówię: co to są ci ludzie? Nikt się wobec mnie tak nie zachował. Spokojnie mogę, i wtedy byłem przekonany i teraz, że był to gest prorocki. Wykonał gest prorocki. Duch Pański mu w jakiś sposób powiedział przez jego wrażliwość duchową, nie tylko emocjonalną, czy dobre oczy, że miał, że tam stoi Jezus niekochany. I on wykonuje wobec niego, mogę pocieszyć, niewiele mu pomógł, chyba mu nawet dał jakieś pieniądze, może jedną, jeśli pamiętam. No to nie jest aż takie w tym momencie najważniejsze. Wykonał gest prorocki. I jak można go nie wykonać? Mówię ze swojego doświadczenia. Jestem w Lublinie. Koniec 80. lat. Przechodzę niedaleko rynku przez pasy. Dwuczęściowe przejście. Idzie dziewczyna bardziej rozebrana niż ubrana. No, ja jako porządny zakonnik spuszczam oczy, a ta do mnie podchodzi, mówi pełnym pozdrowieniem chrześcijańskim: nie skraca imienia Jezus, tak jak się to nierzadko zdarza. zdarza, w sensie niech będzie pochwalony jakiś Jezus Chrystus, nie wiem kto to jest ten Jezus, a tam mówi pełnym imieniem i przeprasza mnie, że jest tak nieobrana, bo wyszła na moment, chce tylko kupić jajka na tym i bardzo mi przykro, że co ta kobieta ma, co ta dziewczyna ma? Mnie przeprasza za to, że jest nieobrana tak jak powinna, ja wiem, ja jestem też wierzący, jestem chrześcijanką, zaangażowana, a tak wyskoczyła, przykro mi bardzo. Ja mogłem podnieść wzrok, zaczynaliśmy rozmawiać na tym punkcie w pośrodku. Poprosiłem mnie o błogosławieństwo, mówię, jakieś wydarzenie prorockie. I naprawdę tak uważam. Przejdźmy do jeszcze niższego, do niższego poziomu Nazaretu. Nieraz się nie da prorokować słów. Może rzeczywiście się nie da, może po prostu żeśmy tego się nie uczyli. Ktoś na katechezie miał katechezę na temat, jak prorokować. Mówię to trochę złośliwie oczywiście. Jak w domu prorokować? Prorokować, czy nie głosić niezamówionych kazań? Prorokować, czyli nie osądzać? Prorokować, czyli nie ględzić, nie moralizować? Nie wypowiadać ex katedra takich słów, że dzieci, czy wnuki, czy ktoś inna osoba na samą myśl, że ma to usłyszeć, mówię o konkretnej rozmowie również, to już skurczą w tematach. Znowu ktoś jej będzie głosił kazanie. Ja mam akurat sytuację w swojej rodzinie, tego typu historię, którą on dzięki duchowi prorockiemu udało się przekroczyć. I naprawdę duchowi prorockiemu, bo ktoś jej głosił takie kazanie na temat tego, jak to chrześcijanka nie powinna mieszkać ze swoim chłopakiem. I ona się zjawia u mnie, nieważne imię, cała taka oburzona, oburzona, nie oburzona, mówi, co ty masz na ten temat do powiedzenia z tym jej wujkiem, więc mówi przez ty. A ja już wiedziałem, o co chodzi, bo mój brat o tym opowiedział. I wiem, że nie mogę tego powtórzyć dalej. No, niekoniecznie pytałem w tym momencie o ducha prorockiego, bo jak ja mam do niej teraz przemawiać? No, ale może rzeczywiście jakoś opatrzność była łaskawa. Może ja było też wypowiedzieć jej słowo całkowitej akceptacji jako osoby z jej wyborami, no niekoniecznie będą zachwycone. Za jakiś czas ona dzwoni, mówi, wujek, czy zgodzisz się na to, żeby nam udzielić sakrament małżeństwa, ale dobrze przygotowany, bo co ci się stało? Powiemy ci po co. I mi mówi, gdybyś wtedy kontynuował tamto niezamówione przez nas moralizatorskie kazanie, prawdopodobnie by do tego ślubu nie doszło. Ale to, że wypowiedziałeś do mnie, to, że mnie jako osobę i w wyborach akceptujesz, chociaż nie jesteś tym zachwycony, to był jeden z powodów, nie najważniejszy, jak się potem okazało, który sprawił, że z moim partnerem uznaliśmy po tam roku czy dwóch wspólnego zamieszkania, nie możemy nie zaprosić Jezusa do naszego życia. Nie da się nieraz mówić słów. Pewnie w wielu wypadkach się nie da, co nie oznacza, że w ogóle się z tego zwalnia. Tylko pokornie i intensywnie w niektórych przypadkach pytam, jeżeli w ogóle mam coś mówić, co mam mówić? A jeszcze bardziej, jak mam mówić? A jeszcze może bardziej, jak mam milczeć? A może jeszcze bardziej, jak mam dawać świadectwo? Może jeszcze bardziej, jak mam kochać? W rodzinie też mam podobną taką sytuację, bardzo dramatyczną, dotyczącą mojego taty, bardzo trudnej sytuacji. Jest to jedno z najpiękniejszych zachowań mojego taty, jakie pamiętam. Kiedy to tej osoby, którego zbyt przykrości skrzywdziła. I on wypowiada słowo przebaczenia i mówi do tego faceta, kiedy jeżeli kiedyś będzie chciał przyjść do mnie po pomoc, przyjdź. Ja już widziałem po twarzy, że on był cały zdziwiony. W takiej sytuacji on takie rzeczy mówi. Przyszedł do niego po 12 czy 13 latach. Mówi, Jasiu, czy ty pamiętasz tamte słowo? Ja czekałem na ciebie. Brat Albert, który został w pewnym momencie okradziony i zdjęto mu jego protezy, także nie mógł tego złodzieja gonić. I ten mu się zjawia po iluś latach, nie pamiętam po ilu. Z całym zdumieniem, ponieważ zrobił wywiad, czy może do niego przyjść i prosić o pomoc, ponieważ jest bliski śmierci, co zresztą niedługo umarł. I potrzebuje takiej opieki, jaką tylko on być może mógł może dać. I bał się przyjść. I zasięgnął pierworady i pytał. A ten pyta brata Alberta, czy pamiętasz tam takiego i takiego? Ja codziennie się za niego modlę. Bo on pyta, czy może przyjść do schroniska i być doprowadzony do śmierci. Gdzie on mieszka? Ja do niego pójdę. Już nie pamiętam, czy do niego poszedł, ale w każdym bądź razie przyjął go tak, jak go przyjął. Ten padł na kolana, przeprosił za tamte złodziejstwo. A brat Albert mu na to odpowiada, wiesz, co się wydarzyło dzień, czy dwa, czy tydzień po? Kiedy okradłeś mnie z tych rzeczy, jeszcze skasowałeś mi, odłączyłeś mnie od protezy. Przyszedł ktoś, kto złożył podarunek kilka razy większy niż ten, który mi ukradłeś. I ja uznałem, że to anioł przyszedł i dał nam tę rzecz na potrzebną jako sponsorowanie na pewne dzieła. I dlatego łatwiej mi było przebaczyć. I doprowadził go do dobrej śmierci. Wykonał gest prorocki. Może są to gesty heroiczne. Natomiast to, że jest cały szereg okazji maleńkich do tego, żeby wykonywać gesty, małe słowa, może gesty, czyny realnie prorockie, które nie pochodzą z mojej natury, do których nie byłbym zdolny sam z siebie, którym przekraczam siebie, bo coś z ducha baranka we mnie wstępuje i mogę wykonać gest, który naturalnie nigdy do głowy mi nie przyszło, żeby wykonywać. A czasem ich nie wykonuję. Czasem nie mam wyraźnego natchnienia, a czasem mam wyraźne natchnienie. Jest wiele okazji w ramach naszego Nazaretu do wykonywania małych gestów, czynów, uśmiechów, wspólnego płakania, znoszenia kogoś, a może również słów. Nawet słów napomnienia w pewnych sytuacjach, ponieważ prorok ma to do siebie, że jest zaproszony do tego, aby w pewnych sytuacjach mądrze demaskować też zło. I że może głowę stracić z tego powodu. I jak się tego uczyć? Jak się uczyć słów, gestów, czynów, prawdy i miłości, miłosiernej, które mają w sobie natchnienie prorockie i znamiona tego maleńkiego, paschalnego, nazaretańskiego prorokowania w różnych sytuacjach mojego życia. Za kilka minut wystawimy tego, którego pismo nazywa Wielki Prorok. To nie jest główny tytuł Jezusa Baranka. Jan Chrzciciel prawdopodobnie ku zaskoczeniu własnemu w Duchu Świętym nazwał Jezusa Barankiem Bożym. Baranek jest, jagnię paschalne jest większy od wszystkich proroków. Jego prawdziwa i autentyczna miłość miłosierna gotowa umierać